Tygodnie Wnet.
Minęła godzina 16.29 listopada, aby ktoś zapomniał, ostatni piątek i przedostatni dzień tego miesiąca w roku 2019, ani żeśmy się opatrzyli, a już listopad minął. Dlaczego tak szybko? No dlatego, że wystartował nowy Sejm i emocji politycznych było co niemiara, także czas pędził jak szalony od wydarzenia do wydarzenia. Dzisiaj czas też nie zwalnia, bo żyjemy historią Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Czy ustąpi dzisiaj, czy nie ustąpi, czy w ogóle ustąpi? Wiemy, że jest taka prośba, propozycja, rozkaz, polecenie od szefa partii rządzącej, że Marian Banaś ma ustąpić. Dlaczego ma ustąpić? Jakie są zarzuty wobec Mariana Banasia? To pewnie po części wie pan redaktor Piotr Nisztor, Gazeta Polska, który jest przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To co wiemy o zarzutach wobec pana prezesa Banasia?
No myślę, że jeśli chodzi o same zarzuty, to sam fakt wątpliwości co do oświadczenia majątkowego, już nie wchodząc w szczegóły, jakie to są wątpliwości, no już daje do myślenia, że coś w tej całej sprawie jest nie w porządku, jeśli do tego dodamy całą atmosferę i te no dziwne powiązania w tym dwóch panów, którzy dzisiaj chyba już za chwilę będą zasiadać na ławie oskarżonej za przestępstwa VAT-owskie, a byli jednymi z najbliższych współpracowników Ministerstwa Finansów właśnie Mariana Banasia, no to możemy mieć bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy taka osoba jest predestynowana do piastowania najwyższych stanowisk, ale dla mnie jakby w tej całej dyskusji zaskakujące jest to, że dzisiaj wszyscy przeżywają od praktycznie wczoraj wieczora, to wszystko się zaczęło wczoraj wieczorem, gdy pojawiła się informacja, że Marian Banaś został no, poproszony oficjalnie przez Prawo i Sprawiedliwość o złożenie dymisji ze stanowiska prezesa. I tu dziwię się opozycji, która wręcz powinna bronić Mariana Banasia, no bo przecież prezes Najwyższej Izby Kontroli jest niezależny politycznie, więc żadna partia nie powinna kazać mu w żaden sposób wpływać na jego decyzję, więc tu dziwię się, że opozycja siedzi cicho i nic nie mówi o zamachu na niezależność Najwyższej Izby Kontroli.
To ja tylko panu redaktorowi powiem, że opozycja siedzi nawet w studio popołudnia wnet i siedzi cicho jak na razie w osobie pana Pawła Poncyliusza, ale może powie pan poseł dzień dobry panu redaktorowi.
Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry, panie pośle.
Bo panowie się pewnie znają z pracy dziennikarskiej, bo trudno nie znać pana posła Pawła Poncyliusza, ale zanim rozmowa z politykiem w studiu, to jeszcze dokończymy ten wątek z naszym dziennikarzem śledczym, Piotr Nisztol przy telefonie. Panie redaktorze, a jak to jest możliwe, że służby przeoczyły te wszystkie wątpliwe działania pana prezesa Mariana Banasia, szefa NIK-u? To jest tak, że mogły o tym nie wiedzieć, czy musiały wiedzieć, ale zatajały te informacje przed politykami Prawa i Sprawiedliwości?
Gdybym był zwolennikiem teorii spiskowych, to powiedziałbym, że Marian Banaś jest jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce bez względu na barwy polityczne, bo proszę pamiętać, że jego świadczenia majątkowe były już wcześniej sprawdzane, także za rządów Platformy i PSL-u, teraz za rządów PiS-u i dopiero po wielu latach pojawił się z tym związany problem, bo przecież majątek to jest kluczowa kwestia badana przez służby specjalne przy wydawaniu poświadczenia bezpieczeństwa tego, który pozwala danej osobie na dostęp do informacji niejawnych. No więc można powiedzieć, że zarówno generał Krzysztof Bondaryk, jak i później generał Dariusz Łuczak, jak i później właśnie Piotr Pogonowski, no dawali rękojmię do sprawowania funkcji Marianowi Banasiowi, więc jakby skracanie tej historii tylko do obecnego szefa ABW Piotra Pogonowskiego, no jest trochę jednak pewnego rodzaju manipulacją. No pamiętajmy, że Marian Banaś dostawał certyfikaty, glejty o tym, że jest wszystko w porządku od wielu lat, więc to nie jest tak, że to teraz jeśli już...
Ale to by to nie jest...
To było to regularnie przeoczane przez wiele, wiele lat.
Panie redaktorze, jeżeli tak jest, to wcale nie poprawia sytuacja, wręcz przeciwnie.
Dla mnie tylko zaskakujące w tej całej sprawie jest to, co pojawiło się teraz, to znaczy szukanie takiego kruczka do odwołania ewentualnie Mariana Banasia, gdyby nie chciał podać się do dymisji. Ja nie jestem prawnikiem, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli, ale gdzieś z takich nieoficjalnych informacji wynika, no, że jednak rząd Mateusza Morawieckiego, no i Zjednoczona Prawica, która ma większość w Sejmie, no chyba może zrobić jednak przykusa Marianowi Banasiowi, bo tam chyba jest taka możliwość, żeby chociażby poprzez nieprzyjęcie budżetu Najwyższej Izby Kontroli, no w jakiś sposób jednak doprowadzić do dymisji prezesa. Ja nie wiem, nie znam dokładnie tych przepisów, więc tu proszę, że tak powiem, też jakby na mnie nie bazować jak na profesor, jak na jakiegoś rodzaju profesorze prawa, ale z takich tu nieoficjalnych informacji tak właśnie to wynika. I mnie też dziwi jedna rzecz, że jeśli dzisiaj CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury, to z kolei Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie zawiesiła Marianowi Banasiowi certyfikatu czy poświadczenia, bo to jest poświadczenia bezpieczeństwa, bo wydaje mi się, że w takiej sytuacji takie zawieszenie, a poza tym te procedury sprawdzającej, no też powinno mieć miejsce.
Tu stawiamy trzy kropki w tym temacie. Jeszcze dzisiaj do pana prezydenta wrócimy, a na koniec naszej rozmowy z Piotrem Nisztorem chciałem trochę się zagłębić w życiorys obecnego ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, który kiedyś pracował w Banku Handlowym. Pan redaktor ma na swoim koncie dość obszerną książkę o zawierusze i epopei polskich banków od PRL-u do III Rzeczpospolitej, jaki udział w tej epopei miały służby specjalne. Czy pan redaktor jest pewien, że postać pana Tadeusza Kościńskiego jest w pełni transparentna, czysta, że jest sprawdzona, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu?
Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, że każda osoba, która w okresie PRL była w jakikolwiek sposób związana z bankiem handlowym, powinna być bardzo dokładnie sprawdzona, bo to nie był taki zwykły bank, o którym dzisiaj sobie myślimy, że trzymamy tam pieniądze, możemy sobie te pieniądze wypłacać, możemy sobie przelewy robić. Bank handlowy to było serce de facto PRL-owskiej ekonomii, takie wręcz okno na świat, bo przecież bank handlowy miał swoje oddziały, miał swoje banki w kilku krajach i one były de facto przykrywkami polskich PRL-owskich wówczas służb specjalnych. Takim oknem na świat także dla służb PRL-owskich był oddział w Londynie, powstały w 78 roku, który to właśnie oddział w Londynie w 79, czyli rok po powstaniu, stał się miejscem pracy obecnego ministra finansów. No ja powiem szczerze, że przeglądając materiały w Instytucie Pamięci Narodowej, no nie trafiłem na żadne bulwersujące czy wątpliwe historie związane z obecnym ministrem finansów, ale powiem też w ten sposób, że to nie była osoba pierwszego, na pierwszym froncie, jeśli chodzi o bank handlowy, ale niemniej jednak, no cóż, no gdyby się okazało, że gdzieś obecny minister finansów, no coś jednak, mówiąc brzydko w cudzysłowie, narozrabiał w PRL-u, no to niestety jest to ogromna wina służb specjalnych, jeśli tego nie wychwyciły przed nominacją, więc no ja sobie nie wyobrażam dzisiaj sytuacji, gdyby teraz okazało się, że obecny minister finansów ma jakąś ciemną stronę swojej karty, no bo ja jednak ufam, że żyjemy w kraju, w którym jednak służby są w stanie zweryfikować najważniejsze osoby na tych najważniejszych stanowiskach, bo my nie mówimy o jakimś tam drobnym urzędniku, który będzie przekładał papiery z jednej kubki na drugą, tylko my mówimy o ministrze finansów, który będzie dbał o to, co jest najważniejsze, czyli o to, żeby budżet spinał się i lewa strona równała się prawej i nie zabrakło pieniędzy, więc ja jednak ufam, że z ministrem finansów jest wszystko w porządku.
Chociaż czy możemy ufać służbom polskim po historii pana prezesa Banasia? To jest duży znak zapytania. Piotr Nisztor, dziennikarz Gazety Polskiej Tygodnika, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za połączenie.